A wy mnie słyszycie, panowie?
Ja oczywiście. Ja cię bardzo doskonale słyszę.
Ja, to... Dobrze.
Ta, uwaga, wjeżdżę do tunelu. Pora słychać. No. Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Norbert, bardzo miło.
Witamy w 122 odcinku, tak? Dobrze pamiętam?
122 też jeździło niedaleko mnie.
To teraz będzie taka seria odcinków o autobusach, które jeździły obok Dominika.
Dzisiejszy? Bo nie robimy kryptoreklamy.
Sponsorem jest MZK.
Jak dojadę? Nie. Możemy się dogadać w sumie. Moglibyśmy się dogadać z nimi. No mniejsza o to. Ale a propos właśnie dojeżdżania, to taki lekki, szybki hejt, poniekąd też w jakiś sposób w tematyce, o której już kiedyś rozmawialiśmy. Otóż spóźniłem się dzisiaj do biura, bo miałem zamiar dojechać rowerem miejskim, Nextbike'iem. Bardzo fajna aplikacja, generalnie wszystko. Wojtek wczoraj też chyba testował ten rower.
Aplikacja jest do dupy. Ja ją zaraz hejtuję lepiej od ciebie, no ale może.
No dobra, ale ja chciałem zhejtować cały system. O ile uważam, że genialnym rozwiązaniem są rowery miejskie, to cały system Veturilo i tego Nextbike'a jest absolutnie do dupy. Trzy stacje przeszedłem, gdzie przy każdej ze stacji stało po kilkanaście rowerów i albo stacja nie działała, albo nie można było wypiąć roweru z tego magnetycznego zamka, albo rowery wyświetlały się, że rowery są w serwisie. Pomimo wpisywania tego. Co więcej, ostatnio to nie wiem, czy już mówiłem, czy nie, ale to już po prostu szlak mnie trafił, jak w trakcie oddawania roweru zawiesił mi się ten cały bujający się, kurde, stojak, nie stojak, tylko ten taki, kurcze, terminal i nie odznaczył mi, że oddałem rower. W związku z tym wieczorem, jako chciałem ponownie wziąć rower wychodząc z biura, to okazało się, że mam 52 zł nabite, a mój rower, który oddałem rano, cały czas stał przypięty w tym samym miejscu, w którym go zostawiłem. Więc to jest jakimś totalnym bullshitem. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi w sprawie reklamacji, co to też jeszcze dodatkowo mnie wynerwia, bo nikt nie odpowiedział. Dodzwonić się do nich jest problem. Okej, jak jest rower, w kwestii roweru nie ma problemu, tam odbierają. Natomiast w kwestii reklamacji nikt nie odbiera. No i generalnie jestem mega totalnie wkurzony na ten cały. Spóźniłem się pół godziny.
Wiesz, co ci powiem? Ja miałem jedne pozytywne doświadczenie wczoraj, bo wziąłem rower bez problemu. Natomiast oddałem go na stacji, która notorycznie nie działa, czyli Metropolitechnika.
Może za duży ruch tam jest?
Nie, tam jest ten sam problem, co o którym ty mówisz, czyli te zamki elektromagnetyczne nie działają, albo się pojawia komunikat, że wypożyczenie roweru jest niemożliwe.
Tak, a w ogóle mając aplikację, możesz wypożyczyć tylko i wyłącznie rower, który nie jest wpięty do zamka magnetycznego.
A powiedzieć coś lepszego?
No.
Ja nie mogłem wypożyczyć roweru, pomimo że był wpięty do, przypięty tym zapięciem zwykłym takim, bo pokazywało mi się, że aplikacja nie może rozłączyć blokady na zamku elektromagnetycznym, więc wypożyczenie roweru jest, uwaga, niemożliwe.
W zamku chyba w ogóle on po prostu ma takie założenie, że ma nie działać, bo jeszcze nie słyszałem, żeby komukolwiek zadziałał.
Nie, mi działał.
Aplikacja?
Dzisiaj jednego roweru nie mogłem wypiąć. A drugiego nie mogłem wpiąć.
Teraz wisisz 52 zł i zaraz się pojawią smutni panowie w drzwiach.
Nie. Teraz już sprawdziłem i pokazał mi się napis, że rower zwrócony i pytanie, czy były jakieś problemy. I za każdym razem wciskam, że były.
Dominik, możesz zawsze po oddaniu roweru wejść na aplikację, na swoje konto i zobaczyć, czy rower był w iPhone'ie oczywiście i sprawdzić, czy rower jest zwrócony.
Słusznie, muszę. To jest słuszna uwaga, to nawet mogę teraz zobaczyć, żeby nie stresować się do końca dzisiejszego dnia. w razie czego szybko się rozłączyć i lecieć i robić bardachy.
Znaczy wiecie co panowie, i biorąc pod uwagę, że ten Nextbike cały jest w całej Europie, Polska nie jest pierwszym krajem, gdzie oni
wprowadzają. Nawet w Azerbejdżanie stary jest.
Ja nie rozumiem, jak oni mogą taki fuck up strzelać i nie wiem, z czego to wynika. Jest po prostu to strasznie kiepskie, bo jeżeli sobie nie możesz polegać na tych rowerach, to znaczy nie możesz sobie zaplanować tak dnia, że przyjdziesz. Po pierwsze, może nie być roweru, to jest pierwsza rzecz. Okej, w aplikacji możesz sobie sprawdzić, czy rowery są w stacji, czy nie, ale potem przychodzisz i nie możesz go wypożyczyć. Tracisz 10-15 minut na to, żeby próbować i wiesz, no i potem jesteś spóźniony, bez sensu. Jestem strasznie zawiedziony tym.
Na placu bankowym cała stacja, to ta stacja ma chyba ze 20 rowerów możliwość przypięcia, albo nawet więcej. Wszystkie miejsca były zajęte przez rowery i żadnego nie można było wypożyczyć.
Cóż, tracą sobie tylko kasę, ich problem.
No.
To jest w ogóle taki... Krzeni wytulio to jedno, ale to jest też taki case z wszystkich systemów operacyjnych, prawda? Bo żeby tak nawiązać trochę do naszej audycji, bo po co nam, czy lepszy jest system, którym pełno wodotrysków, może być w założeniu fantastyczny i pozwalać na wszystko, tylko że nie działa, albo działa wolno, albo działa źle, czy lepszy jest system, który jest prostszy, który na mniej pozwala, za to daje pewność tego, że działa.
Zawsze to drugie. Zawsze.
No właśnie, zawsze to drugie. Dlatego...
To jest to, co Apple robi z iOS-em. Na początku nic nie było praktycznie w tym systemie. Nie było możliwości przemieszczania ikonek, nie było copy, paste i tak dalej. Ale działało.
Ale działało, dokładnie tak. I to jest taki... to jest to, co ja wolę. Czyli ja wolę coś mniej, ale działające. Tak samo jak wolę dostać od kogoś informację, że coś mi zrobi za tydzień i wiedzieć, że mi zrobi to za tydzień. Niż dostać informację o tym, że zrobi mi to na jutro, chociaż to na jutro nie będzie zrobione. O.
No nic, dobra, możemy już przejść dalej?
No to jedziemy tym autobusem 122 dalej. Pytanie numer jeden.
Nie, pytanie...
Nie, właśnie nie, dostajemy pytania od was i te pytania są prawie takie same jak tydzień wcześniej, jak dwa tygodnie wcześniej, jak trzy tygodnie wcześniej. Słuchajcie, tutaj akurat do Marka G powiedzmy i Michała F. Znowu Michał. Pozdrawiamy wszystkich Michałów. Pytacie się znowu o MacBooki Air z Retiną, czy lepiej może iPada i tak dalej. Słuchajcie, my na te pytania, te wszystkie pytania są prawie takie same. Ja wiem, że dla was to jest ciut inaczej, ale weźcie po prostu archiwalne iMagi, przeczytajcie sobie recenzję. Ja sporo pisałem o tym, czy i jak iPad mi zastępuje MacBooka, czy też laptopa po prostu. I musicie sobie podjąć własną decyzję, bo możemy o tym gadać w nieskończoność, ale każdy zawsze będzie miał ciut inną swoją wersję. Także po prostu zapraszamy do tych ostatnich odcinków, co nagrywaliśmy. Zresztą w spisie treści znajdziecie te pytania, bo tutaj były bardzo podobne pytania akurat, jeśli chodzi o was panowie. I posiłkujcie się naszymi recenzjami z iMaga. Myślę, że to najlepsza opcja, bo...
Czyli zachęcamy sobie... do podnoszenia nam statystyk.
Tak, bo my możemy sobie radzić wam i ja na przykład będąc na studiach wolałbym mieć MacBooka Air 11 cali. Wy piszecie, że chcecie mieć 13, bo na studiach się dużo pisze, więc wygodniej mi wyjąć komputer i napisać na klawiaturze. O ja pierdzielę, jaki bąk mi prawie wleciał do okna.
Na studiach to się teraz tańczy w seksownych strojach, a nie pisze.
No właśnie, kurde, za moich czasów takich akcji nie było.
Właśnie szkoda, prawda? Ja też żałuję.
Ale tak z drugiej strony patrząc, gdyby moja córka chodziła do takiej szkoły, to bym tam zrobił taki burdel. I przepraszam
za... No właśnie, ja nie wiem, czy to w tym wypadku dobre określenie.
O Boże, masakra. Ale słuchajcie, także zapraszamy po prostu do tych archiwalnych tekstów i podcastów też, bo musicie sobie wyrobić własne zdanie. To jest naprawdę ciężkie. Każdy indywidualnie do tego podchodzi. No najlepszym przykładem jest Ściwiński, który kurde prowadzi firmę z iPada.
Dokładnie tak. Ja też znam przypadki ludzi, którzy są genialni do codziennej pracy, korzystają z iPada i radzą, więc to wszystko zależy od waszego wykorzystania. My myślę, że już zbyt dużo razy powiedzieliśmy, co uważamy i daliśmy tutaj atuty, plusy i minusy posiadania Aira, MacBooka z Retiną albo iPada. O.
A tutaj się w komentarzach, znaczy w czacie Pili Plus się pyta, czy już się nie używa zeszytów. A co to jest zeszyt? Ja wiem, co to jest.
A ja używam.
Tak?
Oczywiście.
Ja już zeszytu nie miałem od... Nie
ja, mam, ja mam Moleskina Evernota i a z niego korzystam.
Moleskina też mam, ale to nie zeszyt.
No ale jest jak zeszyt, no proszę cię.
To notatnik.
Ale myślę, że się cały czas używa zeszytów, bo myślę, że ciągle jest tak, że notowanie takie bardzo szybkie jest łatwiejsze chyba jednak odręcznie niż na klawiaturze iPada.
A słuchajcie, panowie, pamiętacie, byliśmy na jakiejś konferencji czy prezentacji i ktoś przed nami siedział i odręcznie, pierwszy raz widziałem to, ale odręcznie notował na iPadzie.
Ja też to robiłem kiedyś.
Ale to robił mega szybko, mega dużo, tak jak w normalnym zeszycie.
No. Zgadza się, można, da się.
Znaczy ja próbowałem i to nie wychodziło, jakoś kompletnie nie byłem w stanie, może mam taki kąt trzymania pióra, tak, długopisu, że niestety jestem przy okazji leworęczny, to może też jest jeszcze ta kwestia, natomiast miałem zawsze problem,
no.
Zawsze miałem problem, że tam te ślady dodatkowe, nie do końca mi się chciało dobrze pisać i tak dalej, co innego rysować, tak, w paper czy coś, ale takie notatki, nie byłem w stanie robić notatek na odręcznych na iPadzie. Także zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla mnie jest taki tandem właśnie Notes z Moleskinem, tak? Znaczy Moleskin z Evernote'em.
Znaczy wiesz co, ja tutaj popełnię małe seppuku. Nie bawiłem się tym w tych tabletach Samsunga, ale oni mają zintegrowaną tą technologię Wacoma w swoich ekranach. I to jest do odręcznego notowania. Jeżeli chcesz coś odręcznie pisać, to rzeczywiście może być fajne rozwiązanie.
Bo... Tak, bo nie zostawiasz, chodzi o to, że ślad ręki nie zostawiasz, tak? Jak opierasz?
Jak jest piórko w zasięgu, że tak powiem tego, znaczy zakładam, że ta technologia tak działa, może ciut inaczej, ale założenie jest takie, że zakładam, że to też działa. Jezu, przepraszam, nie zdążyłem dzisiaj nic powyłączać. Zakładam, że to działa tak jak w tabletach, na przykład w Intuosie moim, to piórko dopiero łapie, jak tam jesteś w zasięgu iluś tam centymetrów od niego. Działa to przez tam różne ich tajemne technologie. Nie jest to technologia oparta o baterie, to jest bardzo ważne i bardzo fajne. Nie chcę mi się teraz tego tłumaczyć, bo to zawiłe jest. I to jest fajne. Ja podejrzewam, żebym z tego korzystał raz na 2 miesiące albo 3. Ale chciałbym to mieć w iPadzie, żeby móc na przykład jakichś wykładach, nie wiem, konferencjach czy cokolwiek po prostu notować i pisać normalnie. Z drugiej strony nigdy tego nie robiłem też na tym Samsungu, więc nie mam najmniejszego pojęcia, jak to działa. Nie, ogólnie piórko odstraszają, bo mi się kojarzą z Windows CE jeszcze, czy tam Windows, nie Windows CE. Windows Mobile, jak to się nazywało?
Piórko? Ej, no proszę cię, to bardziej
no, pamiętasz?
Palm.
Palm to swoją drogą, nawet mam takiego Palma jeszcze, Palm 5X. A potem były jeszcze te Sony Ericssony chyba, P ileś tam, P1, P900,
a to niezależnie, to ja miałem też, ale Palm to była, no, piórko było super, bardzo fajnie rozpoznawało pismo ręczne.
A nie, no to było fajne, tylko wiesz, ja to piórko cały czas gdzieś gubiłem, zostawiałem, wkurzało mnie to nim strasznie.
Mówicie jakichś najnowszych sprzętach, jakiś Palm P1 i coś tam, Sony Ericsson, a zapominacie o Newtonie, który...
Oczywiście, ale tylko, że
tylko miał Newton, się. Newton był poza zasięgiem naszym.
I powiem Newton. Wam jedną rzecz, że jak ostatnio bawiłem się, odpaliłem Newtona i napisałem sobie coś odręcznie, to jakość tego rozpoznawania odręcznego tekstu no, naprawdę jest niesamowita, ponieważ moim zdaniem on rozpoznaje lepiej tekst niż najnowsze urządzenie.
No właśnie, to jest zadziwiające. Czemu wtedy, tyle lat temu to mogło działać, a teraz nie działa? Chociaż no, zakładam, że technologia nadal jest, prawa do tej technologii czy jakieś tam patenty zakładam, że Apple musi posiadać i nie, dlaczego tego nie wykorzystuje w jakiś sposób.
Wiecie co, ja mam inne pytanie, tak już skoro mówimy o rozpoznawaniu tego typu rzeczy. Czy jest jakaś aplikacja na iPada albo na iPhone'a, albo na oba najlepiej, gdzie ja mogę sobie zrobić zdjęcie tekstu i u któregoś z panów słyszę coś w tle?
Gdzie ja mogę sobie zrobić...
Formuła 4.0.
Ale u kogo to jest?
Ja mam wyłączone wszystko, także nie wiem.
Ja mam też wyłączone wszystko.
No słuchajcie, to no, ja w słuchawkach to słyszałem, mniejsza o to. Gdzie ja mogę sobie zrobić zdjęcie tekstu i nie dość, że mi zrobi z tego PDF-a, bo to jest dla mnie ważne i do tego mam fajną aplikację już, jakiś tam coś tam skaner, skaner Pro chyba to się nazywa, coś takiego, bardzo fajnie działa. To chciałbym, żeby mi rozpoznało tekst. I przekonwertowało go. Żeby... Tak, OCR, ale chciałbym mieć polskie OCR, bo są angielskie. Polskiego żadnego nie znalazłem.
No nie ma, są tylko na komputery i to też raczej PC-ty, a nie na Maki niestety.
A właśnie na Maki, jak ktoś coś zna, to zostawcie komentarz.
Nie, na Maki są również polskie OCR-y, ale one z tekstem odręcznym pisanym to sobie tak marnie radzą.
Nie, może być nawet drukowany, wiesz?
No to masz Find Pro przecież.
A jeszcze chyba na Maca wyszedł Abi Reader.
Abi Fine Reader.
No to muszę zbadać temat, bo nie znam tej aplikacji nawet.
Po prostu rozpoznaję wszystko. Taka bardzo popularna aplikacja do OCR-u. Ma polski.
Kiedyś ona
OCR,
była dodawana, pamiętam, lata temu, właśnie jak miałem skaner plus teka, to miałem ją ze skanerem.
Mi się marzy, żeby sobie kupić skaner firmy Fuji. To się SnapScan chyba nazywa. Tylko i to jest taki mały skaner. Są dwie wersje chyba z tego co pamiętam. Jest droższa i tańsza. Ta droższa mnie interesuje, bo ona ma podajnik papieru. Możesz sobie włożyć na przykład, nie wiem, 50 kartek A4. To nie jest płaski skaner, czyli taki duży, tylko to jest taki malutki, że przeciąga ci tą kartkę. Ponoć najlepszy ze wszystkich na rynku. Jest tylko jeden problem. Kosztuje ponad dwójkę u nas.
Wiesz co?
I dobrze współpracuje z OS10.
OS10, tak? No to ja ci powiem, że na dniach będzie Maciek Skrzypczak testował skanery Doxy. To są takie skanery przenośne współpracujące z iOS-em. I bezprzewodowe. Są specjalne aplikacje do nich i będzie opis w czerwcowym, nie w majowym niestety, ale w czerwcowym iMagazine. Chyba, że do majowego się wyrobi, ale wątpię. Maciek już powinien był dostać go. To może być rozwiązanie. Bardzo fajne, przenośne, małe skanery.
Dobrze. Słuchajcie, ruszyliśmy z nowymi podcastami na Retro Rocket Network. Mamy już Anusz Widelec.
Powiedz jeszcze raz to. Powiedz, błagam cię.
Po co?
No powiedz, bo to jest po prostu jak ty to wymawiasz, to ma taką siłę w sobie.
Daj mi spokój. Mamy już Anusz Widelec. Mamy, co jeszcze mamy tam? Mamy podcasta już, czyli mamy tak, przede wszystkim kulinarny podcast, ten pierwszy, jak zapewne po nazwie się domyśleliście. Zapraszamy do posłuchania panów. Zresztą nazwisko jednego pana jest absolutnie mistrzowskie, bo kuchmistrz brzmi, czyli nie dość, że mistrz to kuchni, więc posłuchajcie, bo fajne tematy mają. A panowie podcastowcy to poruszają tematy gier, wideo. I zapewne zakładam, że jest też dużo fanów tej kategorii, także przesłuchajcie sobie, co tam ciekawego mają do powiedzenia, bo warto. I wczoraj wyszedł Android Magazine, majowy numer już.
Ale to już nie jest podcast na razie.
Nie, to nie. Panowie z Android Now się ogarniają. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku ruszą z tematem.
To było złośliwe.
To owszem, troszkę tak. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy na tematy około makowo, aplowo, iPhone'owe. I myślę, że pierwszy to wczorajszy. Wczoraj były fajne tematy w ogóle. Ja może zacznę od najmniej fajnego, czyli Twitter uaktualnił aplikację na Maca swoją. Swojego klienta.
Co to jest Twitter?
Słuchaj, Oni w ogóle przez tą aplikację porzucili. Ona, ja już nie pamiętam kiedy, ona półtora roku temu, blisko dwa lata temu była uaktualniona ostatni raz. Dodano jakieś tam nowe funkcje, jeśli chodzi o ładowanie zdjęć, jakieś pierdoły generalnie. Uaktualniono grafikę do retiny, tego typu rzeczy. Ale jestem absolutnie w szoku, że jednak się na to zdecydowali. A podejrzewam, że to wynika z czegoś, czego oni się nie spodziewali. Ja myślę, że oni myśleli, znaczy taki był ich cel, żeby ludzi przerzucić i przyzwyczaić do www. A ludzie niekoniecznie chcą to zrobić.
No bo myślę, w takim komunikatorze, czy jak to inaczej nazwać, jak Twitter, to jest kretynizm, bo to jest mobilne bardzo rozwiązanie. Dla mnie to jest kretynizm, zmuszanie kogoś do korzystania z www. Okej, no można jakoś tam na siłę w jakiejś właśnie smartfonie, iPhone'ie, nie wiem, Androidzie, cokolwiek innym to wykorzystywać, ale to jest bez sensu. Lepiej korzystać z jakiejś aplikacji, w której to masz, bo niestety jest to niewygodne w przeglądarce takiej mobilnej.
Jest to do kitu. No w każdym razie, jak chcecie nowego Twittera dla Maca, to możecie sobie pobrać uaktualnienie. Fajne będzie, jak macie Retinę. I oczywiście polecam Tweetbota bardziej, bo ma synchronizację, która działa. A Twitter do dnia dzisiejszego nie ma żadnej formy synchronizacji, co jest w ogóle przez www, to jest absolutna masakra. No bo co, wyłączam rano sobie komputer, rano przychodzę, mam 200 nowych tweetów, ja muszę scrollować w dół, nie dość, że ładować jeszcze te tweety, to muszę scrollować w dół i szukać miejsca, gdzie ja wczoraj skończyłem. No w ogóle przerasta ludzkie pojęcie, jak oni to... mnie szlak trafia ten temat, dobra, kończę go, bo się zdenerwuję. No ale wczoraj drugi ciekawy temat to był Instapaper został sprzedany firmie Betaworks, która notabene kupiła Digga niedawno, D-I-G-G, ten przez 2G Digg. I Marko sprzedał, jak to napisał, pakiet większościowy.
Ale co, wiesz, ja przyznam szczerze, właśnie po przeczytaniu tej informacji zajrzałem do Instapaper, na swoje konto, ale w aplikacji i się zorientowałem, że od dobrego ponad pół roku nie korzystałem z Instapaper. Absolutnie całkowicie przesiadłem na Pocket.
Ja też, chociaż Instapaper ma dużo lepiej rozwiązaną typografię. Ma większy wybór fontów, pod tym względem jest dużo lepszy. No i ma wsparcie dla Kindle, tak? Jak dla właścicieli Kindle to jest w ogóle mega sprawa Instapaper. A tych jest sporo wbrew pozorom. Także tutaj są fajne rzeczy. Natomiast preferuję od jakiegoś czasu Pocket ze względu na to, że jakoś tak sprawnie wspiera te wszystkie inne multimedia. Ten layout mi się podoba, nie wiem, po prostu mi przypasował.
Dla mnie jeszcze jest o tyle wygodne. U mnie przesiadka na Pocket była wymuszona tym, że mając konto, pod które podpiąłem Nexusa, nie mogłem na początku płacić kartą, w związku z tym nie mogłem kupić sobie Instapaper, który jest płatny na Androidzie również, a chciałem mieć wszędzie
dostęp. Jest dużo gorszy od iOS-owej wersji.
No już, a abstrahując od tego. Natomiast Pocket był za darmo i wyglądał absolutnie identycznie na iPadzie, na Nexusie, na iPhone'ie, wszędzie tak samo. W związku z tym to było dla mnie też takie rozwiązanie, że tak powiem, wygodnickie, tak, że mogłem się przesiąść błyskawicznie na jeden program, który obsługiwał mi wszystkie platformy, z których korzystam.
Dokładnie, to jest właśnie wygodne. Ja też z tego powodu między innymi się na Pocket przesiadłem, bo mają aplikację na nie webową, tylko normalnie pełną aplikację na OS 10, mają też androidową, także to całkiem fajnie, sprawnie wygląda, działa i tak dalej.
Znaczy, no oczywiście Instapaper też jest na wszystkie platformy, tylko kwestia jest taka, że tak jak podkreślam, no był płatny, tak, i nadal jest płatny i ja nie mogłem z tego korzystać. To nie był jakiś tam problem finansowy, bo to nie są jakieś wielkie pieniądze, tylko po prostu dla mnie był problem akurat wtedy techniczny, bo niestety nadal, jeżeli ma się konto na Google Apps, nie można podłączyć pod niego karty kredytowej, co jest jakimś absurdem dla mnie. No ale już nie wnikając głębiej w jakieś googlowską politykę. Natomiast no Pocket mi się bardziej podoba. Jakoś bardziej mi on pasuje. Nie wiem, mi akurat bardziej pasuje. Cisza nastała.
No, myślę, czyli jako że jestem tak cichutko, to mi się tylko pozostaje zgodzić. Kiedyś dawno temu decydowałem się, co zacząć używać. Od razu wybrałem Pocketa, używam go do tej pory. Chociaż muszę przyznać, że mam tam niezły śmietnik.
A ja właśnie, to jest jedno z niewielu miejsc, w którym mam inbox zero. To znaczy wrzucam tam bardzo dużo artykułów. Szybko je czytam, znaczy w sensie...
Ja mam straszną kolejkę.
I archiwizuję i w zasadzie mam inbox zero. To daje mi taką satysfakcję, której na miastkę satysfakcji, jaką bym osiągnął, jakbym posprzątał 12 tysięcy maili w mailu.
Nie, no ja w każdym razie mam tam sporo tych artykułów.
Ja właśnie taki śmietnik, tak jak Norbert powiedział, mam taki śmietnik właśnie w Insta Piperze. Jak przeczytałem tę informację, zajrzałem tam, patrzę, tam jest kurczę pierdyliard artykułów jakiś właśnie sprzed pół roku, sprzed roku, nawet starszych.
Wykasuj wszystko.
No właśnie, problem jest w tym, że tam jest dosyć dużo, ja inną, że tak powiem, politykę obsługi programu miałem w Instapaperze, a inną w Pokecie. I w Pokecie chyba mam właśnie taką, jak się powinno mieć w tego typu programie. Natomiast w Instapaperze używałem bardziej jako takiego notatnika na ciekawe artykuły, tylko że zamiast archiwizować gdzieś tam, to ja to wszystko zostawiałem w głównym ekranie. W związku z tym tam mam.
No to zarchiwizuj, do archiwum zawsze masz dostęp.
No tak, muszę to zrobić właśnie, bo zresztą był niedawno u mnie znajomy w biurze i właśnie mówił, że kurczę, ten Instapaper mu tak słabo działa, on tak go lubi, a słabo mu działa. Ja mówię, pokaż. Ja patrzę, on tam ma kilkaset artykułów. Ja mówię, weź sobie kurczę z tego ekranu głównego, właśnie zarchiwizuj to, to będzie ci szybciej działało. No, no i tak. Potem powiedział, że jak zarchiwizował, faktycznie zaczęło to działać, także to jest widać zasobożerne.
Dobra, a słuchajcie, a jeszcze był wczoraj trzeci temat, czyli WWDC konkretnie ruszyła sprzedaż biletów i
gone
się wyprzedały.
In 120 seconds.
Tak.
To jest niesamowite, bo jeszcze jakiś czas temu, jeszcze w tamtym roku chyba to aż pół godziny trwała ta sprzedaż tych biletów.
Dwie godziny,
okej. Okay. Tak. Jakiś czas temu to nawet miesiąc trzeba było czekać, aż się wyprzedadzą, a teraz bilety na konferencję firmy, która upada podobno, sprzedały się w 120 sekund.
Co więcej, bilety kosztujące $1600.
Tak.
Co więcej... Przed 2008 rokiem bilety się w ogóle nie wyprzedawały.
No właśnie, więc to pokazuje, jak to wygląda. A najgorsze w tym wszystkim jest to, i to kilka osób podkreślało, że Apple ubolewa nad tym troszeczkę, że to się sprzedało tak szybko, ponieważ kupili je nie deweloperzy. Czyli kupiły te bilety media, kupili ci bilety blogerzy, zapaleńcy, ale nie deweloperzy, czyli ci, dla których ta konferencja jest przeznaczona tak naprawdę. Dlatego Apple wypuściło pewną pulę biletów, którą przekazało bezpośrednio poza oficjalnym obiegiem deweloperom. Czyli ci deweloperzy, którzy albo się zgłosili do Apple i powiedzieli, że what the fuck, to dla nas konferencja.
Telefony wczoraj odbierali, o tym mówisz?
Dokładnie tak. Tak.
No i ja trochę inaczej czytałem to, ale może tak być.
Że podobno Apple części deweloperom przekazało te bilety, sami do części zadzwonili, a części tym, którzy zadzwonili, poskarżyli się, że jak to jest tak, że ile tych biletów było, że my nie mamy możliwości kupienia, bo nie oszukujmy się, 120 sekund to prawdopodobnie no, ciężko było trafić akurat ten moment i o ile zapaleniec, który bloger albo dziennikarz, albo wielka agencja, którzy chcą tam być, bo chcą to relacjonować, to mają czas, żeby posadzić kogoś przed komputerem, żeby siedział cały dzień i czatował w to okienko i kupił ten bilet, no to deweloper, który żyje z pisania aplikacji, no prawdopodobnie nie miał czasu na to. Dlatego tutaj myślę, że oni mają taki swój wewnętrzny problem, ale to też pokazuje, jak bardzo jest głód tych nowości w tym roku.
To ja uważam, że tu powinien być, to znaczy to jest lekki problem, który oni no, tak jakby, nie wiem, no, nie zauważyli czy coś. No, generalnie ja uważam, że te bilety w pierwszej kolejności powinny być wysyłane i ograniczone zakup tych biletów do zarejestrowanych deweloperów tylko i wyłącznie. No po coś ale, mają ten system
ale
rejestracji.
Nie, tak? Ale musisz być zarejestrowanym deweloperem, żeby móc kupić ten bilet.
Dokładnie tak, tylko zarejestrowanym deweloperem jestem ja, nie wydałem nigdy żadnej aplikacji.
Każdy może być zarejestrowanym deweloperem.
Kosztuje $100 rocznie.
No niezależnie, słuchajcie, wczoraj były dwa tweety, mi się na timeline wieczorem pojawiły, które były absolutnie genialne, bo...
Wojtek ograniczył mocno liczbę obserwujących i ma tylko wieczorem dwa tweety.
Dwa tweety mam tylko wieczorem, tak. Pierwszy tweet był od Paula Haddada z Tapods, czyli ci panowie od Tweetbota.
A drugi
ode mnie. Który napisał, yes! Czy coś w tym stylu, jakiś taki okrzyk radości w każdym razie, że udało mi się kupić bilet. I screenshot chyba był, a następny tweet był od Marco Armenta i brzmiał on fuck. Także nie udało mu się kupić z tego co wiem, to jestem trochę zaskoczony.
No to właśnie pokazuje też, no, na to się nałożyło pewnie kilka rzeczy. Pierwsza to, że jednak wszyscy głód nowości. Druga to, że firma upada i wszyscy chcą zobaczyć na żywo jej upadek. A trzecia rzecz, no to oczywiście to taki żartik był, jeżeli byście nie zrozumieli. A trzecia rzecz, no to oczywiście to, że Apple w tym roku nam odpuściło jedną konferencję, bo zazwyczaj przed WWDC, który jest w czerwcu, mieliśmy już jakieś konferencje wcześniej.
No, nawet ze dwie zawsze zdarzało się, żeby było.
Nawet ze dwie się zdarzało. W tym roku nie było żadnej. Jest cisza, spokój. To może zwiastować dwie różne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że
firma upada.
Że autentycznie firma ma problem, bo nie mają co pokazać, bo nie mają nowych produktów, bo proces deweloperski idzie powoli, bo jest milion problemów. I to może być jedna przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że faktycznie uznali, że po 7 latach iOS musi być naprawdę inny, ponieważ rynek w ciągu 7 lat mocno się ruszył, a system operacyjny, ten iPhone OS pierwszy i iOS teraz szósty wyglądają no ciągle podobnie, więc myślę, że mogą chcieć tutaj dać mu trochę życia. Stąd ta przerwa, stąd ten czas na to, żeby poukładać to wszystko i pokazać. I obie z tych możliwości są tak samo prawdopodobne. Wszystko się okaże 10 czerwca na prezentacji. Na pewno to będzie głównym ośrodkiem tej prezentacji, będzie prezentacja iOS 7. I tak jak pisałem, tak też uważam, że na pewno zobaczymy bardzo dużo, ale jako że to będzie prezentacja w wersji deweloperskiej systemu, którą deweloperzy będą mogli pobrać, która się oczywiście rozejdzie zaraz do pamięci telefonów i tabletów wszystkich zainteresowanych, bo zawsze tak bywa, czyli wszyscy, którzy chcą mieć ten system, będą go mieli, a jednocześnie wersja oficjalna będzie pokazana dopiero we wrześniu prawdopodobnie razem z prezentacją najprawdopodobniej iPhone'a 5S czy iPhone'a 6, który prawdopodobnie będzie wyglądał tak jak iPhone obecny, czyli ten nacisk będzie musiał być położony na system, więc jestem przekonany, że poznamy na WWDC ogólną wizję systemu, ale jakieś killer feature to dopiero team sobie zostawi w kieszeni i pokaże nam dopiero na prezentacji oficjalnej wersji dla wszystkich, czyli właśnie we wrześniu. Tak samo jak było z Siri, które Siri było częścią systemu operacyjnego, a tak naprawdę zobaczyliśmy go nie w wersji deweloperskiej systemu, tylko dopiero w finalnej wersji razem z iPhone'em 4S.
No zobaczymy, ja jestem strasznie ciekawy, co pokażą. To może być naprawdę fajne w WWDC. Ciekaw jestem strasznie, co się stanie z OS 10 i jaką, czy oni w ogóle w tym roku go ruszą.
Znaczy myślę, że ruszą, ale myślę, ty mówiłeś, że uważasz, że go pokażą na WWDC. Ja myślę, że go nie pokażą na WWDC.
A ja się zastanawiam, czy oni go nie przesuną w ogóle na jeszcze kolejny rok. I szczerze mówiąc, wiesz, jako użytkownika w tej chwili, to ja nic więcej nie potrzebuję od tego systemu. Działa mi tak, jak powinno. Wszystko jest okej. Mogą tego trochę ewentualnie przyspieszyć, zoptymalizować jeszcze bardziej, chociaż i tak jest dużo, dużo lepiej niż w przypadku Liona.
Ja myślę,
więc
że będą.
Nie mam większych zastrzeżeń.
Ja myślę, że będą go coraz bardziej integrowali z iPhone'em, z iOS-em.
No zobaczymy.
Wiesz, gdzieś tam na końcu tej drogi, to co już kiedyś rozmawialiśmy, to prawdopodobnie będzie ten sam system operacyjny.
Jest. Ja właśnie patrząc po Windowsach, to ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, ale słuchaj, jest inna rzecz, która mnie zastanawia i tutaj Apple robi, uważam, ogromny błąd, bo zwróć uwagę, o ile roczny update OS 10 czy iOS jest w porządku, nie, wiesz, zero problemów z tym, nie, może być, to problem jest z iCloudem. Oni też go uaktualniają tak naprawdę raz do roku, bo jest to powiązane z systemem. Natomiast iCloud jeszcze nie działa tak, jak powinien, szczególnie w kwestii synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami, jeśli używamy Core Data. I tu jest problem. Ja myślę, że iCloud powinien być jednak dużo częściej uaktualniony, typu w trybie miesięcznym nawet.
Myślę, że po prostu powinien być uaktualniany stale, czyli my nawet nie powinniśmy wiedzieć o tym, że on był uaktualniony.
Znaczy wiesz co, to jest największy problem dla deweloperów. Zobacz, taki Instacast na przykład, za pomocą którego możecie podcastu słuchać. Tam jest to zrobione w ten sposób, że znaczy w Instacast ten deweloper, nie pamiętam w tej chwili jak ma na imię, przepraszam bardzo, wprowadził synchronizację pomiędzy urządzeniami właśnie iCloudem. Ale niestety miał z tym straszne problemy. Nie działało to tak, jak powinno. I w końcu z tego zrezygnował, wywalił to i zrobił własną chmurę. I wiesz, i teraz tak, on musiał to zrobić, tak? No bo chciał tą mieć tą funkcjonalność. Nie mógł czekać roku czasu i się zastanawiać, czy Apple to poprawi, czy nie poprawi. To jest niemożliwe i tu jest błąd największy, że iCloud powinien być uaktualniany dużo częściej. A słuchajcie, mało czasu mamy, więc może przelecimy szybko dalsze tematy, bo mamy dziesięciolecie iTunesa. Nie wiem, czy słuchacze byliście już w iTunesie, w sklepie od paru dni, bo to się chyba pojawiło dwa dni temu? Jakoś tak.
Jakoś tak.
Za dwa dni dokładnie jest dziesiąta rocznica iTunesa. Jeśli się nie mylę.
Co więcej, jest to na tyle ciekawe, że możecie nie wiedzieć, ale mimo że to dziesiąta rocznica iTunesa, to może wam się nie pokrywać z rocznicą iPoda, który obchodził 12 rocznicę. A to dlatego, że pierwsze jakby dwa iPody, czyli iPod pierwszej generacji oraz iPod drugiej generacji, czyli to takie fajne pierwsze iPody z przyciskami dookoła kółeczka oraz z kółeczkiem, który pierwsza generacja, które się po prostu kręciło, nie było dotykowe, nie było dostarczane na Macu z aplikacją iTunes, tylko była tam razem z nią dostarczana aplikacja SoundJam. To taka mała dygresja, dopiero od trzeciej generacji iPoda, czyli tego iPoda takiego dziwnego z podświetlanymi przyciskami pod wyświetlaczem okrągłymi, dopiero od trzeciej generacji iPoda zostało wypuszczony iTunes właśnie pierwszy i stąd jego dziesięciolecie.
Ach, no cóż, z iTunes zacząłem korzystać dopiero jak kupiłem swojego pierwszego iPoda. I jak już dodałem wszystkie okładki, opisy wszystkich płyt porobiłem, poripowałem te wszystkie płyty do iTunesa, to zaczęło mieć sens. To od tamtego czasu używam tej aplikacji i jest dla mnie genialna. Fakt faktem, że na Windowsie wolno działało.
A ja iTunesa używam od samego początku.
Od pierwszej wersji?
Mhm.
Proszę bardzo, jaki ty jesteś. To poprawne. Ja używam.
No wiesz, no jak ja kurczę Maca używam od 2000 roku, no to.
No tak, to fakt. Ja zacząłem używać Maca trochę później. No, nie pamiętam, od której wersji iTunesa używam, ale też jakieś takie jednej z pierwszych. I pamiętam, że strasznie na początku na niego przeczyłem. I w ogóle ja pamiętam, że moja przesiadka na Maca to była droga przez mękę, że.
Nie, najciekawsze to jest to, że ja korzystałem z iTunesa od samego początku i bardzo szybko się w niego wdrożyłem, bardzo mi pasował i w ogóle całą muzykę w nim miałem i tak dalej. Natomiast przez bardzo długi czas nie byłem w stanie się przekonać do iPoda jako takiego. Uważałem, że jest to niepotrzebne mi kompletnie urządzenie i dopiero iPoda kupiłem, to był który rok? 2006? Bo ten 5,5G, tak? Ten wideo, który to był rok.
No to jest ten sam, co ja kupiłem. To był 2007-2008.
2007. Nie, 2005. Patrzę w tej chwili na tablicę moją przed ekranem. 2005 rok.
A ja w 2006 kupiłem.
No to 2005 to był wideo. To nie był, bo dopiero później był ten 5,5.
2005.
No. One się różniły od siebie, wiecie czym?
No.
Różniły się hardwarem, bo był inny, ale różniły się też jedną rzeczą w softie. Wersja 5,5 miała wyszukiwanie utworów, czyli była lupka i można było tam wpisać za pomocą, za pomocą kółeczka literki wyszukać, a wersja 5 nie miała. I tu tego softu, co więcej, to było takie oszukaństwo ze strony Steve'a Jobsa troszeczkę, bo on na prezentacji iPoda, gdzie był prezentowany ten 5,5, powiedział, że piątka też dostanie, czyli ten wideo też dostanie ten soft i nigdy się to nie ukazało. A powiedział wyraźnie w pytaniach, czy dostanie, tak powiedział, odpowiedział, dostanie. Do tej pory ten soft się nie ukazał.
Skłamał.
Dobra, słuchajcie, panowie. Niech mu ziemia lekko będzie.
Dla osób mieszkających bliżej północy i którym daleko do Drezna będzie nowy Apple Store w Berlinie.
Już za 5 dni. No więcej.
Więcej trochę, za tydzień, tak? Mhm. Za tydzień
co więcej, czyli 3 maja, co więcej w Polsce jest to dzień wolny, więc myślę, że zamiast tradycyjnego grilla wszyscy, którzy mają dzień wolny, powinni wybrać się po prostu tego dnia do Berlina.
A Apple Store w Berlinie jest na, o Boże, Kurfürstendamm.
To nie dlaczego przeklinasz?
Strasse. Nie przeklinam, tak się ulica nazywa. To jest piątek, 3 maja to jest piątek, o godzinie 17.
Tam prawdopodobnie kręcą reklamy, ten skręcony klip z wyborów Miss SGW. Mhm.
A panu jedziemy na otwarcie?
No, wiecie co, mnie chyba nie będzie w tym czasie w Warszawie, ale to fajnie, teoretycznie.
Ale akurat przez przypadek będę w Berlinie.
Gdybym nie wyjechał z Warszawy, to może to faktycznie... Fajny pomysł byłoby wsiąść do samochodu, teraz tak szybko się jedzie.
Byle jakiego.
Biorąc pod uwagę, że ruch pewnie będzie duży, to...
Nie, ja myślę, że to już jest środek, to jest środek weekendu, nie podejrzewam.
Nie będzie ruchu, żadnego.
Bo to już wiesz, od pierwszego ludzie będą mieli wolne, także a duża część w ogóle od dzisiaj ma wolne, tak? Od jutra.
No. Dobra, słuchajcie, to mamy Apple Store. Jeżeli będziecie w Apple Store, podeślijcie nam parę zdjęć. Takich postarajcie się zrobić je, żeby pionowe linie były pionowe, żeby to były ładne zdjęcia. I wrzućcie nam gdzieś, to je chętnie wrzucimy na stronę, bo jestem strasznie ciekawy, jak on będzie wyglądał. Przypominam, że o 17 się otwiera w Berlinie. Nie polecam parkowania na tej ulicy, od razu mówię, tylko znajdźcie sobie gdzieś jakiś parking trochę dalej, podjedźcie sobie jakimś metrem. Dużo szybciej, naprawdę. A mieliśmy też w tym tygodniu wyniki finansowe Apple. I no cóż, co tu dużo mówić, Apple się kończy.
Firma pada i nie ma co tutaj na ten temat dyskutować. No, w ogóle jestem zażenowany i nie ma sensu.
Ja byłem, najbardziej mnie zaskoczyła mnie sprzedaż iPadów, powiem szczerze, bo wzrost był tam grubo ponad 60% w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku, czyli blisko 20 milionów iPadów sprzedano.
20 milionów?
No. 19,5 miliona.
No co ty, 19,5 faktycznie. Mhm.
A w rok wcześniej, w tym samym kwartale, było niecałe 12 milionów. Także dynamika. Ja myślę, że iPad będzie większy od iPhone'a w pewnym momencie. Szczególnie, że teraz są miniaki, które są dużo tańsze, także dużo więcej ludzi stać na nie.
Ale mimo wszystko uważam, że jednak nie będzie tak. Nie zgodzę się z tobą.
Że nie będzie większy od iPhone'a?
Nie. iPhone jest jednak bardziej przydatnym urządzeniem, w sensie no jest telefonem, którym nosisz przy sobie. Dużo łatwiej.
A iPad jest komputerem.
Dobrze, ale w dużej mierze masz te same funkcje, które masz w tablecie, prawda?
No oczywiście, że tak, ale wiesz, ale wiele osób wymieniając komputer nie kupi kolejnego laptopa, tylko kupi sobie iPada.
No tak, ale zobacz, ile jest tych komputerów. 4 miliony sztuk sprzedanych.
No dobra, ale to tylko Apple sprzedaje 4 miliony.
No okej.
To 25% sprzedaży iPadu w tym samym okresie. Natomiast wiesz, no wszystkich innych komputerów jest sporo. To jest naprawdę ogromny rynek i tu jest potencjał wzrostu właśnie dla iPada. Zobaczymy, jestem strasznie ciekawy. Natomiast Norbert chyba jest załamany sprzedażą iPodów.
No załamany jak załamany, ale no, Widać, ja wiem, że ten rynek upada, i bo nie ma podstaw, żeby żyć tak naprawdę, ponieważ no, są urządzenia. Ludzie wolą mieć wszystko w jednym urządzeniu, i skoro iPhone, którego mają w kieszeni, oferuje odtwarzanie muzyki, no to po co mają brać iPoda? iPod schodzi do niszy, czyli do takich niecodziennego odtwarzacza, tylko odtwarzacza na specjalne okazje, do biegania, do sportu, i raczej tylko tam widzę jego zastosowanie w tym momencie, i wcale się nie dziwię tym ludziom, którzy nie kupują tych iPodów, ponieważ ja sam nie słucham z iPodów, tylko słucham z iPhone'a muzyki. I tyle.
A ja bym chciał, wiesz co bym chciał? Ja bym chciał, żeby był iPod. Po pierwsze, chciałbym, żeby był iPod Touch, który miałby wbudowany GPS i modem 3G, czy też LTE nawet.
To dla mnie byłoby trochę bez sensu, no bo masz iPhone'a.
Bo masz iPhone.
No tak, ale bez możliwości dzwonienia.
No, ale to
tak jak iPad. Ale
po
mały
co?
iPad.
Żeby był tańszy?
Proszę?
Żeby był tańszy ewentualnie, tylko
żeby był tańszy, żeby miał tą samą optykę, która jest w iPhone'ie, i żeby mógł sobie to używać jako aparat. Kupić sobie to jako kompaktowy aparat w sytuacjach, gdzie nie chcę z jakiegoś powodu brać ze sobą iPhone'a na przykład, albo nawet nie musiałbym wtedy mieć iPhone'a.
No, ale to jest właśnie
mocna nisza.
To zdecydowanie. Właśnie po to masz iPhone'a. Możesz, kurde, go kupić bez karty używać. Masz...
Ale ty nie rozumiesz jednej rzeczy, Dominik. No. iPod Touch kosztuje 1400 zł, a iPhone kosztuje 2800 zł.
Przepraszam was bardzo, coś mi zaczęło dzwonić.
To jest spora różnica dla mnie, nie wiem jak dla ciebie. No, dla mnie uważam, że to jest bardzo dużo.
No tak, ale właśnie dlatego teraz on jest wykastrowany z takich funkcji.
Tak, jakby miał tę funkcję, to by kosztował więcej i cenowo by się już zbliżał do momentu, gdy zacząłby się zastanawiać, czy lepiej dać 300 zł więcej, czy 400 i kupić iPhone'a.
Gdyby miał GPS-a i modem?
O,
a kosztowo to nie byłaby żadna różnica.
O nie, jasne, Wojtek, proszę cię.
No popatrz na części, na koszt tych części.
Zaczyna ze mną rozmawiać jak ci ludzie, którzy się złoszczą, bo patrzą na urządzenie, podliczają koszt części i mówią, kurde, ile Apple zarabia, a zapominasz o procesie deweloperskim, o testach, o...
Ale oni już to mają przerobione. Znaczy oczywiście, że
nie mają.
Że daj poda, trzeba trochę jeszcze pracy w to włożyć, ale wiesz, no technologia jest, GPS-a już jest od pierwszego iPhone'a, więc...
Czy dla mnie absolutnie jest to bez sensu pomysł. Jeżeli mam te wszystkie funkcje mam w swoim iPhone'ie, to po cholerę mi drugie urządzenie, które będzie miało to samo de facto.
Dla osób, wiesz po co na przykład? Dlatego, że dla dzieciaków. No świetna tak. Rzecz.
No to dzieciaki mają tacze.
Dzieciaki mają tacze i dla dzieciaków, ale dla dzieciaków jest lepiej. Jak
bez
mają
danych.
No oczywiście, że bez danych. To lepiej.
No, może dla ciebie lepiej, a ja na przykład chciałbym móc skorzystać z Find My iPod.
No dobrze, no to mówię, mocna nisza.
No jest. W każdym razie ale, ja bym coś takiego chciał zobaczyć.
Ale,
spodziewam się tego.
Tak, jestem pewien, że tego nie będzie, ale myślę, że ja bym bardziej się na pewno spodziewał, i osoby, z którymi rozmawiałem, jeżeli by czegoś chciały od iPoda Touch, no to by chciały mieć wersję 256 giga tego iPoda.
A to swoją drogą. Nie ma na razie kości chyba tak dużych.
Przepraszam, muszę to powiedzieć. Siedzę i tak się zastanawiam, kurna, co jest tak ciemno. Zaczynam podjaśniać ekran i tak, kurna, nadal jest ciemno. I tak łapałem się za głowę i czuję, że mam okulary przeciwsłoneczne od wejścia do biura. Przepraszam.
Pan Hilary.
Ale jaja.
I to przeklinające, Wojtek będzie musiał pipać. Ja myślę, że bardziej bym widział właśnie jakiegoś toucha z bardzo dużą pamięcią, albo nawet to, co ostatnio, wczoraj chyba o tym rozmawialiśmy, gdzieś tam tak prywatnie, że wyjdzie DeLorean w wersji z silnikiem elektrycznym, to ja bym widział takiego iPoda klasika, który w tej chwili jest w sprzedaży, tylko właśnie złożonymi kilkoma kościami, i mającego 256 giga pojemności, ale flashowego.
W tej chwili są, ile mają? 64 giga mają największe karty Compact Flash, czy są większe? Nie, chyba są 128.
Tak. No to dwie takie karty w środku.
No to byłoby jakieś rozwiązanie. No.
I taki klasik flashowy o tej pojemności, cieńszy, no bo te pamięci są oczywiście cieńsze, wytrzymujące więcej na baterii. jestem przekonany, żeby znalazł szerokie grono odbiorców.
No może to jest jakieś rozwiązanie.
Ale jeszcze jedną rzecz ostatnią. No. Ewidentnie widać jedną rzecz, że Apple pozbywa się, bo rynek tego nie chce, pozbywa się jednej kategorii produktów, czyli pozbywa się iPodów. Chcąc, nie chcą, muszą coś wprowadzić na ich miejsce.
Słuchajcie, to właśnie tak, tutaj jest, ja bym chciał wam, bo ja dosłownie na 30 sekund muszę odejść od mikrofonu, ale mam do was bardzo ważne pytanie względem tego, co podczas tej konferencji i tego połączenia telefonicznego powiedział Tim Cook w sprawie hardware'u i powiedział, że hardware będzie dopiero na jesień i 2014 rok. Dobra, to jest istotna informacja, ale ważniejsza informacja jest to, że powiedział, że będzie... Okej, to można na dwa sposoby interpretować, ale bardziej prawdopodobna interpretacja jest taka, że będzie nowa kategoria produktów. Kategoria produktów w nomenklaturze Apple to nie mają w tej chwili kategorie typu iPadów, iPhone'ów, Maców i oprogramowania.
No to jest to, co mówię, czyli to jest to, co mówiłem, że muszą, chcąc, nie chcąc, muszą wprowadzić jakąś nową właśnie kategorię produktów. I tutaj najwięcej plotek jest o tym, że to będzie albo telewizor,
albo zegarek.
Albo zegarek. Szczerze mówiąc, bardziej bym obstawiał chyba telewizor niż zegarek. Na telewizor myślę, że jest większy rynek. Zegarek jest ciężką sprawą. Ostatnio jestem mocno w temacie smart zegarków najróżniejszych, bo i bawię się Coco Watchem i używam Pebble Watch oraz wczoraj odkurzyłem iPoda Nano z paskiem, który no, co kto coś otwiera. Wojtek, bo ja. To Red Bull był.
Jak ty rozpoznajesz po dźwięku? Podziwiam cię.
Powiem wam jedno i to jest podsumowanie mojej recenzji Pebble Watch, która się pojawi.
Nie zdradzaj podsumowania.
No muszę troszeczkę zdradzić. Tak nie do końca. Podsumowanie takie ogólne, bo... To nie jest zabawne. Podsumowanie takie ogólne, ponieważ...
No nie, no już nie, panowie.
Okay.
Ponieważ w samym teście chodzi o test zegarka i test tego urządzenia i go testuję i podsumowuję go w sumie oddzielnie. A drugie podsumowanie jest takie, czy jest szansa, że jak wyjdzie zegarek od Apple, to zagrozi Pebble Watch. Moim zdaniem nie zagrozi, bo nie wyjdzie. W konstrukcji obecnej, w obecnej chwili, w konstrukcji smart zegarków jest tyle problemów typu zużycie baterii, typu zużycie baterii w zegarku, w telefonie, oprogramowanie. Naprawdę jest tak dużo problemów, które są ciężkie do rozwiązania na ten moment, że myślę, że o ile Pebble Watch może sobie na to pozwolić, bo jest z założenia produktem garażowym, o tyle Apple zostałoby zjedzone za tego typu problemy.
Wiesz co, Norby, ja ci powiem, co ja bym chciał zobaczyć w tej kategorii, bo mnie zegarek jako zegarek nie interesuje, powiem całkiem zupełnie szczerze. Ja bym chciał mieć coś takiego jak Jawbone, tego typu urządzenie, może nie mieć wyświetlacza, chciałbym, żeby to miało GPS, krokomierz,
Ty się zdecydował, bo ty bardziej... po prostu wszędzie ten GPS chcesz mieć.
No chcę mieć GPS, no kurczę. Ale tu... Tak ładnie się po polsku pisze GPS.
Po co ci GPS w Jawbone?
Bo wiesz, testowałeś tą aplikację Moves na iPhone'a?
Tak.
No to jest jednak genialne.
Że zapisuje ci trasę od razu?
Tak, zapisuje ci trasę, pokazuje ci jesteś, jak gdzieś się tam zapiszesz, na przykład, że to jest twój dom, to on pamięta, że to jest twój dom. Wiesz, takie rzeczy, to taki masz taki pogląd na, szczególnie to może być historycznie, patrząc na jakieś śmieszne dni, że widzisz dokładnie, co sobie tego dnia robiłeś.
No dobra,
gdzie byłeś,
ale
ci to zajęło czasu.
Ja wiem, ale wiecie co, wiesz, że to znowu, że ja uważam tak samo jak z zegarkami. Ja po prostu uważam, że Apple nie wejdzie w niszę. Że jeżeli oni mają wypuścić jakiś produkt, to ma być to produkt nie niszowy, tylko globalny.
Na którym są w stanie zarobić dużo kasy, no bo to chodzi, a przy okazji będzie to produkt genialny.
Wojtek, nie są w stanie zarobić dużo kasy na opasce typu Jawbone. Dlaczego? Bo ona kosztuje 500 zł. Więc gdzie masz tutaj, więc nawet jeżeli mają marżę 100%, no to masz zarobku 250 zł, czyli tam $100 maksymalnie, to jest plus
bo
tego.
Gdyby Apple robił drobą, to by kosztowało 1000 zł.
Wtedy nikt by go nie kupił, bo i tak wszyscy mówią, że jest teraz drogie. Ten rynek jest strasznie zamknięty. Ja, o ile każda osoba, zobacz jak to wygląda, każda osoba, którą znam dookoła, korzysta z telefonu. To obowiązek. No nie wyobrażę sobie tego, żeby nie korzystać z telefonu. Dalsza jest grupa osób, które korzystają z tabletów. No bo przerzucali się z komputera na tablety do przeglądania internetu. Zazwyczaj są to ludzie, którzy nie potrzebują mieć w domu stricte komputera, bo nie robią nic takiego, do czego komputer jest potrzebny, ale chcą przeglądać wygodnie sieć. Pocztę przerzucili się na tablety. I to jest też bardzo duża grupa osób. Grupa ludzi, którzy używają zegarka, jest 10 razy mniejsza, w ogóle mają zegarek, jest 10 razy mniejsza niż grupa ludzi, którzy używają tabletu. A grupa ludzi, którzy jeszcze chcieliby używać jakiejś opaski mierzącej kroki, jest jeszcze 10 razy mniejsza od tej grupy, która używa zegarków. To jest naprawdę bardzo nisza. Nie patrz na swoje otoczenie i twitterowe i takie fizyczne
gaciarzy,
bo normalny świat wygląda inaczej. I ja wiem, że możesz mi powiedzieć, kiedyś ludzie nie mieli tabletów i nie używali ich, a potem wymyślili modę na tablety.
Ale ja się generalnie z tobą zgadzam.
Ale dlaczego tablety są tak popularne? Bo tablety zastąpiły komputery. Tylko dlatego. Tu nie stworzyła się nowa grupa ludzi. Ta grupa ludzi zastąpiła urządzenie, czyli domowy komputer, który mieli do przeglądania Facebooka naszej klasy, czy tam czegoś, co było wcześniej przed tym, zastąpili go tabletem, bo było wygodniejsze. Ciężko mi sobie wyobrazić Apple, który wchodzi w tak ogromną niszę. Dlatego uważam, że to telewizor jest tym fajną rzeczą i to bardziej prawdopodobną.
Dobra, to właśnie tutaj moje pytanie. Co mogą zrobić? Co mogą wyprodukować? Jaki produkt pokazać? Jaką nową kategorię?
Telewizor.
Ty mówisz, że telewizor? Tak. Ja mam tak mieszane uczucia na temat tego telewizora, powiem ci szczerze, że autentycznie nie mam pojęcia, czy oni w ogóle w tym kierunku pójdą, czy oni w ogóle chcą wchodzić w ten rynek. Zobacz, jakie są niskie marże. Wszyscy producenci się powoli wykruszają. Samsung swoimi produktami zaczyna dominować rynek telewizorów, tam jeszcze jest LG.
Tylko wiesz, jak to wygląda. Oni sprzedają taki telewizor, marża na zakupie telewizora to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest marża na
usługi.
Na usługach, wypożyczaniu filmów, aplikacjach. Przecież taki telewizor będzie od razu konsolą do gier. Przecież od razu będzie można instalować gry na nim, pobierać je z App Store'a, instalować gry i grać na telewizorze w gry.
No ja jestem strasznie ciekawy, bo wiesz, w czym jest problem jeszcze?
Oni ten telewizor wpasowuje się w ekosystem. Oni wszystko mają. Mają filmy, które można na nim wyświetlać i już je mają.
Zgadza się.
Mają aplikacje, stworzy się nowa kategoria gier dla dużych.
Istotniejsze, mają deweloperów, którzy stworzą te aplikacje i gry.
Od ręki, bardzo chętnie. Dlatego dlatego to jest po prostu z takim zegarek wchodzi w jakąś totalną niszę, w coś, czego nie ma. Może stworzą moda albo nie. Telewizor wchodzi w to i wpisuje się w ten ekosystem. Wpada w niego po prostu idealnie.
Będzie 4K?
No jeśli będzie od Apple, to będzie 4K, bo on będzie drogi. A jeżeli będzie drogi, no to będzie musiał coś fajnego pokazać. Czyli musi być 4K, musi mieć instalowane aplikacje zewnętrzne, a myślę, że najmniejszą funkcją tego telewizora będzie funkcja telewizora, czyli tego pseudotelewizora, czyli odbioru telewizji jakiejś tam, że to będzie tak najmniej używana funkcja, którą Apple będzie chciało ukryć, bo z niej nie ma przychodów.
Wiesz, co mnie martwi, tylko bo obserwując, znaczy Apple potrafi wejść na rynek tam, gdzie inni nie potrafią zarabiać na swoim sprzęcie, tak oni wchodzą i zaczynają zarabiać kokosy. Ale wiesz, patrząc sobie na Philipsa, Philips był chyba jedynym, no może trochę, nie, Panasonic nie, ciężko do Philipsa porównać. Philips był jedynym producentem, bo się wycofał przecież z tego rynku telewizorów, który robił takie premium. Oczywiście pominę tutaj Bang & Olufsen i tym podobne rzeczy, bo to jest w ogóle zupełna nisza. I oni z tego nawet nie zarabiają pewnie.
No z tego, co rozmawiałem z ludźmi z Bankiem Olufsena, gdyż znamy się dość dobrze z jednym z warszawskich dystrybutorów, czyli Bank Olufsen Sadyba, pozdrawiamy, zarabiają.
Wojtek, ja tylko jeszcze chciałbym wyprostować jedną sprawę. No. Philips ostatnio sprzedał dywizję zajmującą się telewizorami do firmy zewnętrznej i ona nadal produkuje telewizory pod namarką Philips. I
ale to Philips już chyba drugi raz się drugi raz się chyba już wycofał z telewizorów, z tego co pamiętam.
Nie, teraz się wycofał, znaczy w zeszłym roku się wycofał. I sprzedaż poszła w górę, pomimo że no nadal jest jako Philips, także to tak to trzeba.
Tak na marginesie.
Na marginesie, bo to jest, żeby nie było, że jakieś głupoty gadamy.
Dlatego.
Znaczy powiem krótko. Ja na przykład telewizora Apple w najbliższym czasie, zakładając, że on w tym roku się pojawi, ja na przykład nie widzę, żebym go przez najbliższe 5 lat kupił. Bo patrząc się po cenach dużych telewizorów, to będzie, myślę, że Apple będzie kosztował przynajmniej w rejonie 10 tysięcy złotych za taką 50. Dobra, 50 dzisiaj kosztuje około 6. Dobrze mówię? 8?
Myślę, że są w stanie, jeżeli kosztuje 8, dobra 50, a dobra 50 to Apple będzie kosztowała dychę. To jest tak mała różnica dla klientów Apple przyzwyczajonych do troszeczkę wyższych cen, że to nie będzie...
Tylko, że oni 4K będą robili. Pytanie, ile to będzie kosztowało?
Myślę, że będą potrafili skalkulować to rynkowo. Znam kilka osób, które czekają, nie wymieniają telewizora swojego starego, bo czekają na telewizor od Apple.
No jestem strasznie ciekawy, bo to byłoby ciekawe. Ja w najbliższym czasie nie przewiduję takiego zakupu, mam całkiem dobry telewizor, który po prostu rzadko uruchamiam. I nie widzę potrzeby, natomiast na pewno są ludzie, którzy dużo telewizji oglądają. Jeszcze fakt, że ostatnio bawiłem się inteligentnym telewizorem Panasonica. No to menu, ta cała integracja jest tragiczna. Apple na pewno by to zrobiło trochę lepiej, przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż Apple TV interfejsem mnie jakoś nie powala specjalnie.
Ja dużo bardziej wolałem poprzedni interfejs niż
tak. Ja też.
Ja też zdecydowanie, ale zobaczcie jak to wygląda. Apple TV, no, mówią, że to jakiś produkt hobby, który całkiem dobrze się sprzedaje. Wiecie, do czego ludzie wykorzystują Apple TV? Apple TV ludzie wykorzystują w większości jako urządzenie odbierające sygnał AirPlayowy z iPhone'a albo iPada. I tak to wszyscy wykorzystują i oni to widzą, dlatego w ogóle tego nie rozwijają. Dlatego mimo, że przez platformę jest napisane na iOS-ie, mimo, że jest przygotowana do instalacji zewnętrznych aplikacji, bo te aplikacje przez czasem się pojawiają wrzucane przez Apple od tyłu, typu nowa aplikacja do jakichś tam Netflixu czy do czegoś, więc oni to mogą robić, to jednak nie dają deweloperom otwartego dostępu do tego, bo widzą, że ta platforma jest trochę taka kulawa. Stąd to jest kolejny powód, że dla którego wejdą w telewizor. Nie rozwijają Apple TV, bo wejdą od razu w telewizor
no
duży.
Tak, no nie chcą rozwinąć go, żeby mieć gotowy boom, jakiś taki ta-dam, jak wprowadzą właśnie większe rozwiązanie.
Dokładnie tak. Co więcej, wcale nie wykluczam, że razem z tym dużym boom ta-dam pojawi się też informacja A. Zobaczcie tutaj ludzie. Jeśli wy macie już swój duży telewizor i wcale go nie chcecie wymieniać, to macie nowe Apple TV, które jest w 100% zgodne z tym dużym telewizorem, ma takie samo menu, wygląda identycznie, tylko podłączasz go pod swój telewizor. Bo dlaczego mieliby tego nie zrobić? Bo prawdopodobnie jest dużo ludzi takich na przykład jak Wojtek, albo takich może trochę jak ja, którzy mają telewizor duży i wcale by nie chcieli go wymienić, chociażbym pewnie go wymienił, a oni dostaną nowe Apple TV, po to, żeby mogli tym kanałem też sprzedawać swoje usługi.
To słuchajcie, zanim skończymy, tu jest jeszcze jedna uwaga, o której nie poruszyliśmy a propos tych aplikacji, co wspominaliście panowie. Zwróćcie uwagę, że Apple TV są w tej chwili dwa rodzaje na rynku, że tak powiem, znaczy inaczej, w rękach użytkowników końcowych.
Tak.
Czyli pierwsza generacja, pomijam, druga generacja, która ma Apple A4, dobrze kojarzę?
Tak, i ma 720p.
Tak, i trzecia generacja Apple A5.
Tak.
I tak naprawdę, tak, po pierwsze to jest A4. No tutaj byłaby fragmentacja aplikacji po prostu.
Dlatego,
bo na tej A4 nie wszystko by poszło, zapewne chcieli.
Dlatego tego nie robią.
Ja też tak myślę, że tak może być. A tak po prawdzie do takiego telewizora to nie mogą sobie wsadzić nawet 4A6 czy A7, wiesz, jak już będą i
zgadza się.
Na tym nie zastanawiać.
Ale również uważam, że oprócz tego telewizora może wyjść Apple TV zgodne z tym telewizorem dla ludzi droższe od obecnego Apple TV, dla ludzi, którzy nie chcą kupować dużego telewizora, ale chcieliby mieć to samo tylko na swoim ekranie.
Myślę, że też tak mogłoby być. I to bym kupił. To bym akurat kupił.
I to będzie coś dla ciebie. I to mi nie będzie kosztowało 500 zł, tylko będzie kosztowało 700 zł, albo 800 zł? I tyle.
No. No zobaczymy, co to ceny to się to tego. Ale słuchajcie.
Ale przekonałem was, bardzo. Że to będzie telewizor.
Wiesz co, ja się zastanawiam, czy przypadkiem Tim Cook nie gadał o Macach Pro po prostu.
A Maci Pro swoją drogą, ale to temat na za tydzień. Jeśli będziemy nagrywali. Bo to dokładnie. Będzie takie między świętami.
Nie, ja myślę, że za tydzień to zrobimy sobie przerwę. Tak, tak, tak. Chyba, że poniedziałek, wtorek ewentualnie jeszcze, byśmy coś sobie dograli.
To możemy we wtorek pomyśleć, więc zapraszamy, dziękujemy za wysłuchanie i życzymy wam udanego długiego weekendu majowego.
Trzymajcie się ciepło.
Pa, pa. Bye.